Dziękuję Państwu za cierpliwość. Serdecznie witam Was na konferencji wynikowej TEXT za rok 2023 oraz KPI pierwszy kwartał roku 2024 i 5. Ladies and gentlemen, please note this call is in Polish. We will be hosting a call for English investors and analysts at 3 p.m. CET time, 9 a.m. Eastern time. Obecnie wszystkie linie uczestników są wyciszone. Format rozmowy dzisiaj będzie obejmował prezentację zespołu IR, a następnie sesję pytań i odpowiedzi. Chciałbym teraz przekazać głos panu Marcinie Drogbie z relacji inwestorskich TEXT.
Hello. Dzień dobry Państwu. Dziękuję wszystkim za obecność. Razem ze mną tradycyjnie jest oczywiście Łucja Kaseja. Nie wiem, czy jesteśmy widoczni w tym momencie. Tak czy inaczej, być może po prostu zacznijmy prezentację. Jeszcze raz witamy, dziękujemy bardzo serdecznie za tak liczną frekwencję. Dzisiaj przedstawimy Państwu wyniki finansowe za miniony rok finansowy, ale też przede wszystkim najnowsze dane operacyjne. Jeśli chodzi o wyniki finansowe za zeszły rok, tutaj oczywiście porównujemy przedstawione wyniki do danych, które za zeszły rok, które zweryfikowaliśmy. Jak Państwo wiecie, zmieniliśmy w tym roku zasady księgowania przychodów. W związku z tym, no, chcemy porównywać jabłka do jabłek. Nie mamy pretensji, jeśli ktoś porównuje nasze zaraportowane dane, ale prosimy o świadomość, że one wypaczają trochę obraz tego, jak spółka się rozwija. No to jest klasyczne trochę porównywanie gruszek z jabłkami. To jest dane, które przedstawiliśmy. Przychody wzrosły w trakcie roku finansowego o 13,4%, zysk operacyjny o 7,1%, a zysk netto o 7,3%. Jeśli chodzi o sam czwarty kwartał, on oczywiście nie wygląda tak dobrze. Spadek przychodów rok do roku, przychodów w złotym oczywiście o 1,4%. Zysk operacyjny spadek o 15,7% i spadek również o ponad 15% zysku netto. Należy jednak pamiętać, że oprócz efektu stricte związanego z walutą, to tutaj mieliśmy też trochę takich one-offów, trochę ten kwartał był pechowy. Przede wszystkim należy mieć wiadomość tego, że w związku z tym, że sprawozdanie skonsolidowane jest raportowane według MSSF-ów, a sprawozdanie jednostkowe według polskiej ustawy o rachunkowości. Wykonujemy przeszacowanie przychodów przyszłych okresów. Jest to trochę nieintuicyjny zabieg księgowy i on wpłynął tak naprawdę już na poziomie przychodów. Ten zabieg nam zdjął w tym kwartale 3 miliony złotych przychodów. W trakcie całego roku ten wpływ tak naprawdę był bardzo zmienny. W poprzednim kwartale on tak naprawdę nam dołożył 3 miliony przychodów. W kontekście całego roku tak naprawdę ten wpływ był in minus i wyniósł 3,8 miliona złotych przychodów. To był też specyficzny kwartał, jeśli chodzi o koszty. zaksięgowaliśmy w nim w związku z rekomendacją audytora na przykład rezerwę na premię zarządu, w związku z tym tak naprawdę w tym kwartale mamy zaksięgowane premie zarządu za dwa kwartały, to jest 800 tysięcy złotych. Jeśli chodzi też o ten kwartał, to mocny wzrost kosztów programu partnerskiego. Tutaj trzeba wspomnieć, że program partnerski jest, jego wpływ na nasze wyniki jest bardzo zmienny. Ten kwartał był wyjątkowy, jeśli chodzi o te wypłaty dla naszych partnerów. To było tak naprawdę prawie 5 milionów złotych, 4,7 miliona złotych, więc to było tak naprawdę o 35% więcej niż w poprzednim kwartale. Ten koszt będzie nadal bardzo się różnił pomiędzy poszczególnymi kwartałami, to jest możliwe. Natomiast rzeczywiście też o milion złotych wzrosły koszty usług związanych z infrastrukturą, koszty serwerów, to są koszty związane zarówno z wzrostem ruchu, który obsługujemy, jak również inwestycjami po prostu w przyszłość, w rozwój, ale także jakość usług, które świadczymy. Wzrosły też koszty związane z wykorzystaniem rozwiązań AI, czyli koszty na przykład OpenAI, wzrosły koszty obsług rozwiązań płatnościowych, to również dołożyło kolejny milion. I tu trzeba powiedzieć, że te mniej więcej 2 miliony tak naprawdę, to jest ten wzrost bazy, który z nami prawdopodobnie zostanie w kolejnych kwartałach.
Marcin, wykorzystam chwilę, jakbyś włączył wideo, to będziesz również widoczny. Na ten moment ja tylko jestem widoczna.
Dziękuję, ale nie widzę takiej możliwości.
Okej.
Więc bardzo przepraszamy, ale wydaje się, że zadziałała tutaj sprawiedliwość historyczna, ponieważ na poprzedniej naszej konferencji mieliśmy odwrotną sytuację. Możemy zrobić szybciutko tak, Lucjo, że może opowiesz dwa kolejne slajdy, a ja się przeloguję.
Dobrze, oczywiście.
Dziękuję bardzo.
To przechodząc do kolejnego slajdu, tutaj jest to ten element, który ma w tej chwili wpływ na nasze przychody kwartalnie, czyli my rozpoznajemy przychody przyszłych okresów i w związku z tym, że ta wartość w dolarze rośnie w czasie, a także w związku z tym, że mamy płatności dłuższe niż miesiąc, to w tej chwili na poziomie skonsolidowanym ta wartość przyszłych przychodów jest na poziomie 71 milionów złotych i to jest taka pozytywna część tego naszego biznesu. Niestety ze względu na sposób księgowania w tej chwili zmienność w wycenie tych przychodów przyszłych okresów wpływa po prostu w każdym kwartale w zależności od tego, jak zachowuje się dolar. To, co chcielibyśmy również podkreślić, to są zyski na akcje. Tutaj mogą Państwo zobaczyć dane za ostatnich kilka lat i w tej chwili zysk na akcje wynosi ponad 6,60. Pokazujemy dane porównawcze zrewidowane, tak żeby, tak jak Marcin na samym początku mówił, pokazywać po prostu porównywalne dane. Ale to, co chcemy podkreślić, to że te dynamiki wzrostu u nas na przychodach, ale też na zyskach w dalszym ciągu są. I także w to, co jest istotne, jeśli chodzi o cały nasz biznes i może w tym ujęciu rocznym to na najłatwiej będzie pokazać, to my oczywiście koncentrujemy się na Stanach Zjednoczonych. To jest ten, przede wszystkim z naszym produktem celujemy w amerykańskich inwestorów, natomiast oczywiście przychody, które pozyskujemy są z znacząco z krajów anglojęzycznych, tak Stany to jest na poziomie całej grupy 31%, później mamy Wielką Brytanię, Australię, Kanadę, to są te kraje anglojęzyczne, razem około 50% przychodów. Natomiast to, co jest też istotne i też opowiadaliśmy o tym już na początku zeszłego roku kalendarzowego, to rośnie udział Azji. I tutaj akurat bardzo mocno wybiła się, jeśli chodzi o przychody, Indonezja. Tak jak też opowiadaliśmy na poprzednich spotkaniach, klient azjatycki jest klientem troszeczkę innym, dużo bardziej wykorzystującym czaty, ilość czatów, tak, te konwersacje są krótsze, natomiast ilość wymienianych wiadomości jest większa, ale też ze względu na zmiany, które wprowadziliśmy na początku roku, między innymi na planie starter, też troszeczkę inaczej podchodzimy do tego, jakby chcemy inaczej ustrukturyzować ten podział przychodów i troszeczkę tych klientów azjatyckich spowodować, żeby bardziej w sposób taki, jak chcemy, korzystali z naszych produktów. No i oczywiście Polska w tej chwili to już jest daleko poza podium, to jest top 15, 1,4, 1,5 w zależności od okresu udziału w przychodach. Nie wiem, czy Marcin dołączył, natomiast w takim razie...
Dołączyłem, ale może... Dobrze, to już, tak, przejmę. Bardzo dziękuję Ci, Łucja, bardzo Państwa przepraszam. Tutaj był mój błąd po mojej stronie. Tak, więc w związku z tym, jak Państwo widzicie, też cash flow bardzo zdrowy, solidny cash flow, z którego jakby Państwo nas znają, tutaj nic się nie zmienia. Tak naprawdę, jeśli popatrzycie na ten slajd, no to cash flow from financial activities to jest dywidenda de facto, więc tak naprawdę tutaj nic się nie zmieniło, generujemy gotówkę, jeśli... Kolejny slajd związany z cash flow, polityka dywidendowa. Jak Państwo wiedzą, mamy oficjalną politykę dywidendową, ona jest potwierdzona. Udało się szczęśliwie podtrzymać dobrą pasję od debiutu na giełdzie. Każdego roku nie tylko wypłacamy dywidendę, ale również ją podwyższamy. Tak jest i tym razem dywidenda jest rekordowa. Co prawda ten rekord tak pobity o te 3 grosze, ale jednak mamy nadzieję oczywiście, że tutaj też uda nam się w kolejnych latach dokładać więcej. Ostateczną decyzję o podziale zysku oczywiście podejmie walne zgromadzenie, natomiast taka jest rekomendacja zarządu, no i zakładamy, że zostanie ona przyjęta. Następny slajd, o który chcemy pokazać, na którym nam zależy, to są wzrosty zanotowane przez poszczególne przychody, przez poszczególne produkty. To jest dla też ważny slajd poglądowo, tyle że tutaj pokazujemy dolary, czyli tak naprawdę pokazujemy te ten prawdziwy wzrost, jaki mamy, bez efektu zmian walutowych, czyli taki prawdziwy wzrost. No, widać, no to są dobre wyniki, to pokazują, że tak naprawdę nasze produkty się rozwijają, zarabiają coraz więcej. No, jeśli chodzi o nasz standardowy produkt LiveChat, ponad 21% w trakcie roku. Tak, faktycznie słabszy kwartał, 8% rok do roku w ostatnim kwartale, no za to przyspieszają te dwa mniejsze. Chatbot ponad grubo po 35 de facto w ciągu całego roku, ponad 36 w ostatnim kwartale. Helpdesk, no tutaj oczywiście doskonałe wyniki. No Helpdesk musi mieć takie dynamiki, to ciągle mały produkt, za to produkt, który, jak też przekonamy się za chwilę, naprawdę rewelacyjnie się spisuje. Tak wygląda aktualnie split przychodów. To oczywiście nie ma znaczenia, ale oczywiście tutaj już liczymy w złotówki. LiveChat bardzo mocno broni swojej pozycji w tym zestawieniu, natomiast kolejne produkty jednak wydzierają te na razie ułamki procentów głównemu produktowi, rosną trochę szybciej. Podsumowując, w skali całego roku wzrost przychodów o 13,4% do 335,3 milionów złotych. Oczywiście wynik biorący pod uwagę zmianę polityki przychodów. EBITDA wzrost o 9,2% rok do roku do 198,5 miliona złotych. Zysk operacyjny wzrost o 7,2% do 179 milionów złotych. Zysk netto 166,6. Nie staraliśmy się specjalnie, żeby akurat taką liczbę osiągnąć. Wzrost o ponad 10 milionów złotych w stosunku do zweryfikowanych wyników za zeszły rok. Marżowość rentowności rzeczywiście obciążone przez wyższe koszty, ale też przez tą zmianę polityki rozpoznania przychodów, również przez efekt walutowy. No ale myślę, że tutaj się zgodzimy, że są to rentowności, które jednak wskazują na to, że biznes jest zdrowy, ma się dobrze. EBITDA 60%, rentowności, marża operacyjna 54,5%. W samym czwartym kwartale, który rzeczywiście był taki lekko też pechowy w związku z tymi też zabiegami księgowymi, tutaj przychody 83,3, jak mówię, 3 miliony tylko z powodu przeszacowań związanych z tym, że musimy uzgadniać przychody skonsolidowane z jednostkowym sprawozdaniem na poziomie 3 milionów złotych. No i te 3 miliony oczywiście przychodzi w dół rachunku wyników wszędzie, natomiast no, mamy nadzieję, że pozbędziemy się tej niedogodności. To też sprawi, że będziemy bardziej przewidywalni dla analityków. No i pracujemy nad tym, żeby od początku już nowego roku również raport jednostkowy był raportowany według MSSF-ów. EBITDA 46 milionów złotych, zysk operacyjny 40,9 miliona złotych, wpływ na ten zysk operacyjny, tak, miały wyższe koszty usług, zwłaszcza infrastruktury, i to powtórzę, to jest koszt, który z nami zostaje, to jest inwestycja i w jakość, ale to jest też inwestycja w rozwój. Także wyjątkowo wysokie koszty programu partnerskiego akurat w tym kwartale, tu nie ma takiej regularności. To był rzeczywiście rekordowy kwartał pod tym względem. No i zaksięgowana rezerwa na premię, której nie było rok temu. Przejdźmy do tego, co myślę nas wszystkich interesuje najbardziej, czyli tak naprawdę dane operacyjne za kwartał, kwiecień, czerwiec. MRR, czyli tak jak mówimy, no kluczowy dla nas wskaźnik operacyjny, przekroczone 7, dużym zapasem 7 milionów złotych w minionym kwartale, 7 milionów dolarów oczywiście w minionym kwartale, to jest wzrost o blisko 10%, w skali roku. Natomiast warto powiedzieć, że gdybyśmy tak jeszcze do tego klasycznych, powtarzalnych przychodów dodawali dodatkowe przychody, na przykład przychody z dodatkowych interakcji w chatbocie, albo przychody z API, albo przychody z marketplace'u, to tak naprawdę tutaj dodalibyśmy około kolejnych 300 tysięcy dolarów i ta dynamika przekroczyłaby 10%. Natomiast no już bez żadnych takich zabiegów te więcej niż 10%, bo ponad 12% wzrostu mamy na płatnościach otrzymanych, to oczywiście rekord 22 620 000 dolarów. Myślę, że naprawdę bardzo udany kwartał pod tym względem. To oczywiście, co Państwu i nam się, trochę mniej podoba, no to jest liczba klientów, zwłaszcza live chatu. Tutaj mieliśmy spadek. Państwo widzą na tym slajdzie spadek o 325 firm, o 325 klientów w ciągu kwartału. Tego duża część, tak naprawdę około 200 klientów, to jest efekt zmiany naszej definicji klienta. Dlaczego zmieniliśmy tę definicję i dlaczego teraz? Zreorganizowaliśmy wewnętrzną analitykę biznesową, tak żeby lepiej rozumieć nasz biznes. Takie ujęcie klientów, taka definicja klienta tak naprawdę nam więcej mówi o tym, jak nasz biznes daje sobie radę, a to, co komunikujemy na zewnątrz, też musi być spójne z tym, co my widzimy w środku. Dlatego ta zmiana, która oczywiście nas nie cieszy, bo my pokazujemy trochę gorszy wynik, natomiast wydaje nam się, że jest to z korzyścią dla rozumienia naszego biznesu. Powtórzę to, co podaliśmy w raporcie bieżącym. Tak naprawdę ta zmiana polega na tym, że kiedyś za płacącego klienta uważaliśmy, kogoś zapłacił, a teraz tak naprawdę uważamy za naszego klienta kogoś, kto zapłacił i ma faktyczny dostęp, faktycznie korzysta z naszego produktu. Na pewno jeśli chodzi o PAT, niewiele się zmieniło w stosunku do poprzednich kwartałów, jeśli chodzi o komentarz do tego slajdu. Rzeczywiście nadal zmagamy się przede wszystkim z wyższym czarnem. Ten czarn jest z tego, co widzimy w odpowiedziach klientów, wynika zarówno z danych sytuacji makro, z trudniejszych sytuacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w Stanach. Częściowo wynika to z tej optymalizacji, o którą mówimy, optymalizacji struktury cenników i i tego, jak nasi klienci wykorzystują nasze produkty. Natomiast no, efekty tej optymalizacji można widzieć na tym slajdzie. Jest to bardzo znaczący wzrost ARPU live chata, wzrosło do ponad 170 dolarów. To jest oczywiście dobry wynik. Głównie optymalizacja, ale również to jest bardzo dobry kwartał, jeśli chodzi o upgrade'y wykonane przez naszych klientów. I zgadzamy się z opiniami, żeby być naprawdę zadowolonym z wyników, powinniśmy widzieć zarówno wzrost ARPU, jak i wzrost liczby klientów. I o to walczymy i tutaj absolutnie pracujemy nad tym, żeby do tych wzrostów powrócić. Wierzymy, że jest to możliwe. Oczywiście spodziewam się pytań w tym zakresie, więc myślę, że tu będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać. Te same, przeskoczyłem jeden slajd, te same dane, jeśli chodzi o produkt chatbot. Tutaj oczywiście liczba klientów, znowu podobna, trochę pechowa sytuacja. Wzrost, Państwo widzicie na tym slajdzie, de facto wzrost o 2 klientów netto. Tak naprawdę my znaleźliśmy błąd, który polegał na tym, że oczywiście wliczaliśmy do tej ogólnej liczby klientów też organizacje non-profit, które korzystały z chatbota w ramach programu Care to Chat. To jest błąd, za który mogę tylko przeprosić, on jakby ogólnego obrazu produktu nie zmieniał, natomiast no tu jak popatrzymy na ten slajd, na ten kwartał, oczywiście zrobiłby dużą różnicę. To było około 70 klientów, więc prawdziwy wynik za ten kwartał to plus 72 klientów dla chatbota. Natomiast chatbot też świetnie się spisuje, jeśli chodzi o ARPU. No tu widać, że mam stały wzrost, jeśli chodzi o ARPU. Bardzo, bardzo dobry wynik. Co więcej, na poprzednich konferencjach mówiliśmy Państwu, że tak naprawdę ARPU i liczba klientów to jeszcze nie jest cała prawda, to jeszcze nie jest pełny obraz tego produktu. Tak naprawdę dużą część biznesu chatbota stanowią też opłaty za dodatkowe interakcje. Czyli klient wykupujący abonament chatbota tak naprawdę dostaje w abonamencie pewną liczbę interakcji, na przykład 5000, a jeśli w danym miesiącu tych interakcji przeprowadzonych przez chatbot ma więcej, dostaje dodatkową opłatę. I tutaj na tym slajdzie widać również ten wpływ dodatkowych czatów. Te pieniądze nie są uwzględnione w ARPU, te pieniądze nie są uwzględnione w MRR-ze, natomiast stanowią coraz większą wartość i widać, coraz bardziej wpływają na to, jak ten produkt dla nas zarabia pieniądze. Helpdesk, najstabilniejszy z naszych produktów, jak mówię, świetne, naprawdę świetne KPI, jeśli chodzi o ten produkt, jeśli chodzi o revenue retention, to jest produkt, który rośnie na wszystkich wskaźnikach. Oczywiście jest jeszcze mały. To nie był rewelacyjny kwartał dla Helpdesku. Jeśli chodzi o liczbę klientów, oczywiście dodaliśmy tu 32 klientów netto, natomiast no też warto mieć świadomość, że ten produkt bardzo się rozwija, on tak naprawdę wszedł półkę wyżej, jeśli chodzi o swoją klasę, o to, jak dobrym jest produktem. To jest odzwierciedlone w ARPU, tu widać też, jak to ARPU bardzo mocno rośnie teraz. Ten produkt zdobywa coraz większych klientów, ten produkt jest coraz intensywniej wykorzystywany przez aktualnych klientów. W związku z tym no, też jest tu pewna wymiana klientów. Więksi wchodzą na miejsce mniejszych. Niemniej jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego produktu. I tak naprawdę już przechodząc przechodzimy do takiej części prezentacji, której normalnie nie ma, ponieważ mieliśmy kilka wydarzeń u nas w biznesie w tym kwartale, którym chcieliśmy się podzielić. Pierwszą taką informacją jest ponad 1000 użytkowników OpenWidget. OpenWidget, jak Państwo rozpoznają, pamiętają niektórzy z Państwa, jest takim jedynym darmowym rozwiązaniem, które mamy w naszym portfolio. I tak naprawdę jest to dla nas eksperyment. Dziś tu jest tylko wersja darmowa, natomiast tu mamy dwie świetne informacje. Po pierwsze, oczywiście OpenWidget wszedł na bardzo szybką ścieżkę pozyskiwania nowych użytkowników. Wierzymy, że może jeszcze przyspieszyć. Tak naprawdę prawie 200, ostatnie dwa miesiące to prawie 200, wzrost to prawie 200 nowych użytkowników miesięcznie. Natomiast ta świetna informacja jest taka, że tak naprawdę mam pierwsze konwersje dzięki OpenWidgetowi na live chatę. Oczywiście tutaj bardzo wierzymy, że OpenWidget jeszcze przyspieszy i że będzie coraz skuteczniej wspierać też akwizycję nowych klientów, no ale poza wszystkim no absolutnie wielkie gratulacje dla tego zespołu, który stworzył produkt, który jest naprawdę świetny. Następna rzecz, która jest dla nas bardzo ważna i którą chcieliśmy się podzielić, jest mapa produktowa, mapa drogowa, którą publicznie udostępniliśmy na naszej stronie. Mogą Państwo pobrać tą prezentację już w tym momencie, tutaj jest oczywiście link. Zapraszamy do zapoznania się z tą roadmapą. To jest nasze publiczne zobowiązanie w stosunku do naszych klientów. Pokazujemy, co pokażemy. Tu nie będę przechodzić przez wszystkie rzeczy, które obiecujemy, które dodamy do końca września. Natomiast ich jest naprawdę dużo. Jeśli Państwo tam zajrzą, na końcu jest lista takich bardzo konkretnych rzeczy, które dodamy. Natomiast to, co chciałem powiedzieć o tej roadmapie, o tym planie, tak naprawdę tutaj jest koncentracja, największa koncentracja na dwóch obszarach. Jeden to jest automatyzacja, to jest coś, co bardzo wierzymy, i drugim takim obszarem koncentracja zbudowa suite, czyli coraz lepsza integracja naszych produktów, żeby właśnie łącząc nasze produkty, żeby iść do coraz większych klientów i adresować coraz więcej potrzeb naszych klientów za pomocą wspólnej oferty. To jest dla nas strategiczny obszar rozwoju. Zatem dzisiaj też widzimy, że troszkę tracimy na tym, że na przykład nasi konkurenci porównują jakąś taką ofertę, na przykład typu suite, z jednym z naszych rozwiązań. Czyli no, jakiś konkurent, to ten konkurent A pokazuje, mamy to i to, i obok pokazuje produkt LiveChat, a nie produkt LiveChat, Helpdesk, Chatbot. Da, więc oczywiście jest to dla nas ważne i marketingowo, ale jest to też bardzo ważny kierunek, jeden z priorytetów, nad którym pracujemy. Kolejna ważna rzecz. Wiemy, że to się szczególnie, jest to obszar szczególnie wielu pytań Państwa zainteresowań, to jest AI i konkretnie jego monetyzacja. I tu chciałbym przypomnieć, bo oczywiście tam czytamy różne komentarze, że nie mamy wizji, nie mamy strategii rozwoju AI. Oczywiście taką mam bardzo jasną wizję, którą przedstawiliśmy ponad rok temu. Ona jest dostępna na stronie text.com. jest zakładka wizja. Bardzo dokładnie przedstawiamy tam, jak widzimy rozwój rynku, jak widzimy wykorzystanie technologii AI, co ona da naszym klientom. I oczywiście zapraszam do zapoznania się. Tą wizję, którą przedstawiliśmy ponad rok temu, bardzo konsekwentnie realizujemy. Więc AI jest w naszych produktach. Produkt chatbot wykorzystuje nasze własne modele językowe i to jest poziom wyżej od tego, co mają niektóre firmy, które dziś są bardzo chwalone za to, że świetnie obiecują to, co zrobią w zakresie AI. To już jest w produkcie chatbot, natomiast w każdym, absolutnie w każdym naszym produkcie, licząc to darmowe Open Widget, funkcjonalności AI są obecne od dłuższego czasu, są dostępne. Natomiast prawdą jest, że tak naprawdę jeśli popatrzymy na produkt LiveChat, to od 2 tygodni na tym AI zaczynamy zarabiać. I to jest prawda. Mówię o 2 tygodni, tak naprawdę wprowadziliśmy do cennika ten właśnie One AI Plus, ten pakiet funkcjonalności AI tak mniej więcej na początku miesiąca. Natomiast pamiętajmy, nasz biznes, nasz taki cykl pozyskiwania klienta, no są 2 tygodnie darmowego triala. Z reguły większość klientów przechodzi tego triala, a decyzję podejmuje często jeszcze po kilku dniach, więc tak naprawdę efektywnie ten zestaw funkcjonalności AI jest w sprzedaży od 2 tygodni mniej więcej. Dlatego też nie będziemy się dzielić jakimiś bardzo dokładnymi statystykami dotyczącymi tego jaka jest konwersja, dlatego że one są oczywiście jeszcze bardzo niestabilne, prawda? Ten okres czasu jest długi, ale zarabiamy pieniądze. Państwo trochę patrząc na initial ARPU LiveChata mogą zauważyć ten pierwszy efekt, on jest widoczny. I to oczywiście jesteśmy pewni, że to rozwiązanie będzie wspierać też ARPU w najbliższych czasach, w najbliższych okresach. To, co ważne, AI Assistant, One AI, który wprowadziliśmy jakiś czas temu, pozostaje darmowy, znaczy darmowy dla wszystkich naszych klientów we wszystkich planach. Natomiast ten zestaw funkcjonalności, który na przykład obejmuje między innymi rozwiązanie Insights, które prezentowaliśmy jakiś czas temu, jest obecnie płatne dla nowych klientów. Obecni klienci z tych rozwiązań jeszcze na razie korzystają za darmo. Wyjątkiem jest właśnie to wspomniane Insights, które jest płatne i które ma swoich klientów. Więc tu jakby oczywiście naszą strategię, naszą wizję AI pokazaliśmy ponad rok temu. Rozwiązania, funkcjonalności, technologie wprowadzamy od dawna, jest obecna we wszystkich naszych produktach, natomiast zarabiamy w produkcie LiveChat od 2 tygodni pieniądze. I wreszcie ostatnia rzecz, w której jesteśmy też szczególnie dumni, tak naprawdę od pewnego czasu wiedzieliśmy, że ona przychodzi i tak naprawdę byliśmy bardzo podekscytowani, wiedząc, że o niej opowiemy. API as a Service jako model, nasza platforma deweloperska, która tak naprawdę wspiera naszych klientów od jakiegoś czasu i nasze API jest otwarte od dawna, nasze API jest wykorzystywane przez naszych klientów od jakiegoś czasu. Natomiast rzeczywiście w tym kwartale poinformowaliśmy naszych klientów, że traktujemy nasze API już jako produkt premium. Jest ono też na tyle dobre, ale też obudowane funkcjonalnościami, analityką, raportowaniem, że możemy je zacząć sprzedawać. Więc tak naprawdę jest to dla nas nowe źródło przychodów, jest to o coś, co w raporcie finansowym zobaczycie jako część live chata, bo tak technicznie jest, natomiast w naszej komunikacji dla klientów jest kolejnym produktem premium. 170 klientów w tej chwili, $50,000 w pierwszym kwartale. Tu zobaczymy szybki wzrost, ponieważ tak naprawdę kończą się grand fatteringi też dla części naszych klientów. Oczywiście trzeba też mieć świadomość, że nasze API tak naprawdę pomaga dzisiaj naszym klientom, którzy już korzystają z live chata, albo partnerom tak zwanego solutions program, czyli tak naprawdę firmom, które na przykład oferują live chat, ale na przykład zmodyfikowany w pewien sposób dla swoich klientów końcowych. Dla nas bardzo ważny program, bo też potwierdza to, jak dobrze jesteśmy w tym, co robimy. Natomiast również jest to obszar, który dla nas może być w ciągu kilku lat strategiczny. To jest obszar, w którym jeśli skutecznie wyjdziemy poza use case live chata, a pracujemy nad tym, może stanowić ważną część naszego biznesu w jakimś czasie. I jest to tak naprawdę koniec naszej prezentacji na dziś. Przepraszam za początkowy start z problemami, natomiast widzę, że mamy pytania i myślę, że postaramy się teraz na nie odpowiedzieć.
Super, dziękuję bardzo za prezentację. Przechodzimy teraz do części Q&A. Jeżeli Państwo chcą wydzwonić telefonicznie, chcecie zadać pytanie głosowe, proszę teraz wcisnąć gwiazdkę 2 na telefonie, czyli gwiazdkę 2 na telefonie. Inaczej zapraszamy na zadanie pytań tekstowych przez okienko w transmisji webcasta. Dobrze, widać, że nie ma pytań głosowych przez telefon, więc przekazuję linię dla Łucji i Marcina, aby kontynuowali część Q&A przez tekst.
Dobrze, to może ja zacznę od przeczytania pytania, cofnę się na początek. Pan Adrian Kowolik, dzień dobry, East Value Research. Jakie konkretne działania, inwestycje planujecie w obszarze AI? Jaki CAPEX planujecie na to przeznaczyć w 2024-2025?
Myślę, że możemy tak ogólnie powiedzieć to, co jest istotne dla nas, jeśli chodzi o działania, inwestycje na przyszłość, to to, co w tej chwili najbardziej, patrząc na rynek, rośnie, to jest oczywiście infrastruktura i też my takie działania związane z infrastrukturą podejmujemy. Zresztą część kosztów, które były wyższe w czwartym kwartale, to też już jest pewien obraz tego, że tą infrastrukturę musimy wzmocnić, też przejść na rozwiązania, które są bardziej automatyczne i zdecydowanie takie działania będziemy kontynuować. Jeśli chodzi o jakieś szczególne inwestycje, no to w chatbocie działamy na naszym modelu AI i tutaj będziemy to kontynuować. Korzystamy także z OpenAI i tutaj te działania są, te koszty są mocno związane po prostu ze zużyciem, ale też jak już Państwo słyszeli, wprowadziliśmy rozwiązania, które w pierwszej kolejności pokryją te koszty, to znaczy te płatne One AI Plus, które część tych kosztów będą nam pokrywały.
Kolejne pytanie, bo ono jest wieloczęściowe, od pana Adriana. Czy Texto rozważa skup akcji własnych dodatkowo do wypłaty dywidendy? I tu ja może postaram się odpowiedzieć. Wiemy, że część naszych akcjonariuszy i część inwestorów preferowałaby buyback w tej chwili. Natomiast no, my też naszą politykę dywidendową traktujemy jako zobowiązanie. Ona nam jakby towarzyszy od początku, była opisana w prospekcie. Tak naprawdę każdy, kto przez 10 lat kupował akcje spółki, kiedyś Lightra Software, dziś Text, w zasadzie miał świadomość tego, że jesteśmy spółką dywidendową, że zysk przeznaczamy na dywidendę. Mieliśmy długą dyskusję wewnętrznie na temat buybacku i dziś go nie planujemy. To nie znaczy, że nigdy nie będzie buybacku, ale dziś o tym nie myślimy. I kolejna część pytania. Jak postrzegacie sytuację na rynku pracy IT obecnie? Czy jest łatwiej pozyskać nowych pracowników niż 2 lata temu?
Zdecydowanie tak. Ta sytuacja mocno się zmieniła. Tak jak wcześniej było bardzo trudno dojść do wartościowych pracowników i to wymagało bardzo dużo pracy po stronie naszego działu HR. Tak w tej chwili sytuacja się odwróciła, czyli na ogłoszenia, które zamieszczamy na stanowiska, które rekrutujemy do zespołu, zgłaszają się osoby, które mają te kompetencje, których szukamy i rzeczywiście też oczekiwania nowych osób są, powiedziałabym, na takim poziomie jak wynagrodzenia dla naszego zespołu. Także tutaj zarówno kwestia podaży, że tak powiem, pracowników, ale też wynagrodzeń znacząco się uspokoiła.
Pytanie od Andrzeja Kosińskiego, inwestora indywidualnego. Czy można prosić o komentarz dotyczący dość dynamicznie rosnących kosztów sprzedaży i zarządu w obliczu spadku zatrudnienia oraz hamujących wynagrodzeń w branży IT? Wydaje się, że częściowo mówiłem, ale może poproszę Cię, Łucjo.
Tak, czyli wynagrodzenia i jakby samą branżę IT to w tej chwili odpowiedzieliśmy. Jeśli chodzi o wielkość zespołu, to w tej chwili są na poziomie 250 kilku osób i to już od jakiegoś czasu się nie zmienia, więc tutaj jest stabilność. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, no to też tak jak wspomniałam, te, które mamy, nie odbiegają od rynkowego wynagrodzenia, więc tutaj nie mamy presji z tego tytułu. A idąc dalej i też widząc, jakie pytanie było wcześniej ze strony Przemka Staniszewskiego, to też pozwolę sobie skomentować wynagrodzenia zarządu. Przemek słusznie zauważył, że wynagrodzenia, które zaksięgowaliśmy w tym kwartale, w tym roku tak naprawdę, obejmują 5 kwartałów premii zarządu, premii, która jest powiązana z zyskiem brutto. I tak jest to zmiana, ona spowoduje, że w przyszłości będziemy dokładnie dopasowywać premię za dany kwartał jakby do wypłaconej premii. W tej chwili one są z kwartalnym przesunięciem, bo są wypłacone dopiero po zakończeniu kwartału. Przechodzimy na to, żeby na początku była księgowana rezerwa, bo już znamy wysokość tej premii, ona wypłacana będzie w kolejnym, ale jakby będziemy mieli to odpowiednio przypasowane do kwartału. Jeżeli na to ujęcie spojrzymy, jeżeli jakby stosując tą zasadę przypasujemy wynagrodzenia zarządu do odpowiednich kwartałów, jakby tak jak one są wyliczane, no to w zeszłym roku mieliśmy wynagrodzenie zarządu łączne na poziomie 6,6 miliona złotych, a w tym roku byłoby to 7 milionów, czyli jest to wzrost o 5,5% versus wzrost zysku brutto o 7%. Także jakby to jakby jest tutaj jasny parametr, który ciągnie to wynagrodzenie. A przez to, że były te przesunięcia, no to mamy po prostu też wliczone na przykład za zeszły rok finansowy wynagrodzenia, które jeszcze były z niższym wynagrodzeniem stałym zarządu. Tak, to trochę teraz może zagmatwałam. W każdym razie od przyszłego, jakby od tego roku finansowego będzie to już księgowana rezerwa i premie odpowiednio do po prostu kwartału, za który jest wyliczana. To uprości. Jeśli chodzi o koszty sprzedaży, czyli tutaj wracamy do kosztu, akurat w tym kwartale to najbardziej się jakby wyszło na powierzchnię, czyli koszty programu partnerskiego. Ten koszt jest zmienny, to znaczy w zależności od tego, jak partnerzy wypłacają premie ze swoich kont, tak my księgujemy. Tak jak Marcin wskazał, w tym czwartym kwartale był to najwyższy poziom w całym roku finansowym. On dość różni się, bo jeżeli porównamy sobie versus ten sam kwartał poprzedniego roku, to ta premia była o połowę niższa, w poprzednim kwartale o 35%, we wcześniejszym kwartale 35%. Czyli jakby to nie jest też taki koszt, który stale będzie wzrastał. Te koszty, które się zmieniają, to są koszty serwerów, koszty infrastruktury, którą dodajemy, a także tych opłat związanych na przykład z płatnościami i jakby prowizjami pobieranymi przy okazji płatności.
Ja to widzę w kolejności. Pytanie pana Bartłomieja Pastwy, Schroders. W ostatnich kwartałach ilość klientów ustabilizowała się. Co firma robi, żeby zwiększyć ilość klientów? I tu chciałbym powiedzieć tak, że jeśli chodzi o liczbę klientów, ten wzrost w każdym kwartale, to jest wypadkowa wielu czynników. I te czynniki to są czynniki, na które my mamy wpływ, albo nie mamy wpływu. Na co nie mamy wpływu? Nie mamy wpływu na przykład na sytuację ekonomiczną, na koniunkturę, zwłaszcza w Stanach. Nie mamy wpływu też na pewną sezonowość, jaka zawsze jest nie tyle na poziomie całego biznesu, co pozyskiwania klientów. I tu jakby tradycyjnie na przykład jesień jest takim najmocniejszym okresem. Natomiast no, jeśli chodzi o ekonomię, to no, jeśli patrzymy na powody czarnu, powody odejść klientów, deklarowane przez klientów, no to ciągle największą różnicę w stosunku do tego, co było kilka kwartałów temu, widzimy w kategorii odpowiedzi: zamykam biznes, zmieniam profil biznesu, mam kłopoty finansowe, i tak dalej, i tak dalej. Więc niewątpliwie to gra rolę. Natomiast no są też oczywiście te elementy, na które mamy wpływ. One są oczywiście związane z jakością, która jakby oczywiście jest naszym wyróżnikiem, ale zawsze może być lepsza. To są rzeczy związane z kanałami akwizycji klienta, które mamy. Kolejna, może jeszcze jedna rzecz, do której mamy bardzo mały wpływ, to na przykład aktywność głównych, największych naszych partnerów, tak, które no dzisiaj naprawdę generują dużą część naszych nowych klientów. To, na co mamy wpływ, to na przykład konwersje. Konwersja, prawda, tutaj można sporo zrobić. Dodawanie nowych kanałów dystrybucji klienta. Więc my pracujemy nad wszystkim. I tutaj ważnym dla nas elementem jest, tutaj wrócę, mapa produktowa. Ja wiem, że no, część inwestorów naprawdę nie jest przekonana o powiązaniu tego, co my dodajemy produktowo, a tym, jak pozyskujemy klientów, ale ja zapewniam, to ma związek. W związku z tym tak, do końca września dodajemy na przykład bardzo dużo nowych rzeczy produktowo i to są ambitne plany. i to są rzeczy, które nam powinny pomóc. Mamy, jeśli chodzi o te rzeczy, na które mamy wpływ, naprawdę dużo wniosków i dużo, dużo planów, jeśli chodzi na przykład o konwersję naszych klientów. I wreszcie pracujemy nad nowymi kanałami pozyskiwania klientów tutaj. Tutaj w naszej branży też to nie jest tak, że doda się na przykład, nie wiem, Squarespace'a, z którego my dodaliśmy, jesteśmy tam pierwszym live chatem w tym wielkim marketplace'ie i nagle to będzie plus 1000 klientów. Nie, tutaj tak naprawdę to tutaj pracuje się na wielu kanałach równocześnie. Natomiast to, co też, jak Państwo wiedzą, robimy, no to jest też optymalizacja naszego biznesu, to jest tak naprawdę wprowadzanie mechanizmów, które sprawiają, że wielu klientów płaci dziś więcej, bo na przykład intensywniej używa nasze produkty. To są działania, które polegają na przykład na zamykaniu pewnych starych, niespieranych już planów. To są działania, które polegają na przenoszeniu ostatnich klientów z planu pay-per-seat na pay-per-agent. To wszystko sprawia oczywiście, że dla wielu klientów nasz produkt staje się droższy, często znacząco droższy i to oczywiście przekłada się na wyższy czarn. W związku z tym tutaj ważny etap tej optymalizacji też zamkniemy pod koniec września. W związku z tym dużo rzeczy się zgra i wydaje się, że jest szansa, jak mówię, nie wszystko zależy od nas, że jest duża szansa do tej gry, o większe wzrosty możemy jakby wrócić na jesieni.
Oczywiście też troszeczkę inne dynamiki i inne przyczyny są, jeśli chodzi o chatbot i helpdesk. W chatbocie ostatnio udaje nam się pozyskiwać większych klientów, ale też bardzo dobrze zadziałał taki, chyba też wspominaliśmy o tym, połączenie oferty chatbota i live chata, który pozwala nam oba produkty łącznie sprzedawać. To dość fajnie zadziałało. W przypadku helpdesku jakby tutaj narzędzi mamy trochę więcej, bo produkt jest młodszy i w ostatnim czasie została zrobiona integracja z Webflow. Jeżeli spojrzą Państwo w tą roadmapę, to chociażby zaplanowana jest do końca września integracja z Shopify. Także jakby intensywnie pracujemy nad tym, żeby różne kanały funkcjonowały i ta koncentracja na wzroście, na liczbie klientów jest dla nas bardzo ważna, ale dokładnie tak jak Marcin powiedział, my przede wszystkim chcemy, żeby ten produkt był najlepszy, żeby miał fantastyczny experience, fantastyczną jakby tą jakość dla klientów i żeby to było taką cechą, która przede wszystkim powoduje, że klienci ten produkt będą kupować. Więc to, że jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na produkcie, to dla Państwa też jest znak, że tym kluczem dla nas jest jednak wzrost liczby klientów.
Dobrze, i teraz mamy 11 pytań od Stopwatcha. Przemysław Florian Staniszewski. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I tak, walczymy teraz.
Tak, te pytania nie są dla Państwa dostępne, widoczne, więc ja pozwolę sobie troszeczkę pierwsze skrócić, natomiast dotyczy ono sprzedaży w rachunku wyników i tego, że nie do końca widać połączenie pomiędzy MRR-em a przychodach wyrażonych w polskich złotówkach. Tak, czyli tutaj Przemek zestawił wartości, które są za poszczególne kwartały. Widać więc duże skoki w sprzedaży księgowej przy względnie stabilnym MRR, który oczywiście dotyczy tylko jednego miesiąca, ale trzech w danym kwartale. Tym niemniej, czy jesteście w stanie mi wytłumaczyć jakoś bliżej takie wahania przychodowe, czy te skoki wynikają z rewaluacji na deferred revenues, czyli odroczonych w czasie przychodach? I tak dokładnie tak jest, to znaczy na poziomie jednostkowym my wyceniamy na koniec okresu w bilansie wartość przychodów przyszłych okresów po kursie bilansowym. Jeżeli jest różnica pomiędzy kwartałami tej wartości przychodów w polskich złotych, to różnicę musimy odnieść na rachunek zysków i strat i pojawia się ona w efekcie na przychodach. I żeby to dokładnie wytłumaczyć, w ostatnim raportowanym kwartale finansowo, czyli w czwartym kwartale, mieliśmy wzrost wartości przychodów przyszłych okresów w dolarze, w związku z czym wartość tych przychodów wyrażona w polskich złotych wzrosła. Tak? To jest te 71 milionów, które pokazaliśmy. Ona była wyższa niż ta kwartał wcześniej, w związku z czym tą różnicę odejmujemy od przychodów kwartału czwartego. Czyli de facto zdjęliśmy 3 miliony złotych z przychodów czwartego kwartału. I tak było w każdym z okresów w ostatnim czasie, czyli w trzecim kwartale dodaliśmy te przychody, w łącznym, w półroczu pierwszym odjęliśmy. Efekt netto na całym roku to jest minus 3,8 miliona złotych, czyli jakby to przeszacowanie przychodów przyszłych okresów zdjęło nam 3,8 miliona złotych, natomiast ta wartość bardzo znacząco różni się pomiędzy kwartałami, bo jest to wartość bilansowa na koniec roku powiązana, jakby i tam są dwa efekty. Jeden związany z wzrostem przyszłych przychodów w dolarze i jednocześnie z różnicami na kursie dolar-złotówka. To jest rzecz, która niestety właśnie tak jak wskazał Przemek, powoduje no, dość dużą zmienność, natomiast to, co my zaczęliśmy już teraz z raportem rocznym z audytorem, to chcemy przejść na międzynarodowe standardy rachunkowości również w jednostkowym sprawozdaniu i to powinno spowodować, że te rewaluacje na przychodach przyszłych okresów przestaną mieć takie znaczenie.
Kolejne pytanie, jak konkretnie wyglądał customer churn? Ja myślę, postaramy się jak tak też najbardziej sprawnie odpowiadać na te pytania. Jak wyglądał customer churn? Dość podobnie do poprzednich kwartałów, prawda? On jest podniesiony w stosunku do tego, co przyzwyczailiśmy się widzieć. Czyli to jest taki obszar 3,5-4 mniej więcej w tej chwili.
Kolejne pytanie dotyczyło kosztów zarządu. To ja już wcześniej na nie sobie pozwoliłam odpowiedzieć. I zatrudnienie również. Na koniec marca należności z podatku VAT to 21 milionów z CIT-u, 23 miliony, nie, przepraszam, z VAT 21 milionów, z CIT-u 23 miliony. Kiedy możemy się spodziewać wpływu tych należności do spółki? Tutaj w ostatnich okresach nie, jakby nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o działanie zarówno z naszej strony, jak i ze strony Urzędu Skarbowego, więc nie jesteśmy w stanie podać żadnych konkretów.
Na slajdzie z podziałem przychodów na produkty WSD to są dane bazujące na przychodach księgowych czy tych otrzymanych płatnościach?
To są dane bazujące na przychodach księgowych.
Dobrze rozumiem, że tak, 5 kwartalnych rezerw to odpowiedzieliśmy. Dobrze, tak, pytanie o API. Ogólnie pytanie o API, o API as a service. Tak, zanotowaliśmy te pierwsze przychody, jak mówiłem, w tym kwartale to było 50 tysięcy, ponad 50 tysięcy dolarów. Kończymy ostatnie grandfatheringi dla niektórych klientów, więc tu będzie jeszcze taki istotny wzrost. Potem pewnie, no nie publikujemy prognoz w ogóle, więc jakby tutaj dokładnie się nie dam prognozy takiej wyrywkowej. Potem oczywiście pewnie zobaczymy tutaj wyhamowanie, dlatego że dziś API jest no tak naprawdę to API przede wszystkim wykorzystują nasi klienci albo partnerzy Solutions Program. Natomiast niewątpliwie bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby use case, liczbę use case'ów powiększyć znacząco. I mówię, dla nas jest to strategiczny projekt, bardzo ciekawy. Natomiast oczywiście no, to projekt, ja bym powiedział, długodystansowy, to jest maraton. Wystartowaliśmy takim skokiem. Bo pierwszy odcinek przebiegniemy trochę szybciej, potem spowolnimy po to, żeby po prostu ten maraton przebiec. A tutaj mamy i cennik, i tutaj mamy też link na tym slajdzie, jeśli pobiorą Państwo sobie prezentację, więc można naprawdę te wszystkie informacje, myślę, najwygodniej sobie przejrzeć.
Kolejne pytanie dotyczy wzrostu ARPU. Wzrost ARPU Helpdesk do 172 dolarów wobec 153,4 na koniec marca jest głównie efektem wprowadzenia do cennika nowego planu abonamentowego biznes w czerwcu tego roku. Ten plan abonamentowy biznes został wprowadzony w połowie czerwca, więc też jakby jeszcze już jest pewien efekt widoczny, natomiast też nie ma tego pełnego cyklu, który się przetoczył. Wprowadzenie planu biznes to też z naszej strony był ruch trochę analogiczny do tego, co zrobiliśmy kiedyś w live czacie, czyli plan ten niższy ma pewne ograniczenia, który de facto powoduje, że przy większej liczbie użytkowników, agentów wymusza przejście na te wyższe plany. I jakby to jest taki największy wpływ rzeczywiście. Natomiast no, sam produkt też dodaje nowych klientów, więc i ci klienci są troszeczkę więksi. Dwa efekty.
Tak, powiedziałbym, że biznes tak, on już wpłynął, bo tam jest, no nie wiem, jeden czy więcej klientów na biznesie, natomiast ten wpływ jest jeszcze ograniczony. I teraz mamy serię pytań od pana Mateusza Rabiegi z Reutersa. Dzień dobry. Jakiej dynamiki przychodowej oczekujecie Państwo w najbliższych kwartałach? Ja myślę, że może się skoncentruję na MRR-ze. Tak naprawdę też patrząc na zeszły rok. Zeszły rok był płaski, zwłaszcza między kwartałem, naszym pierwszym kwartałem roku finansowego, a drugim było całkiem płasko, jeśli chodzi o MRR. Biorąc to pod uwagę, nie wchodząc w szczegółowe prognozy, no naprawdę dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, że tej dynamiki nie poprawimy w następnym kwartale. Czy spodziewacie się utrzymania wzrostów obecnych w pierwszym kwartale? Tak, to znaczy kwartał do kwartału być może będzie trochę wolniej, rok do roku naprawdę powinno być szybciej. Oczywiście to jest biznes, zawsze jest jakiś element niepewności, natomiast no, trudno sobie wyobrazić, żeby ta roczna dynamika nie wzrosła.
Następne pytanie o inwestycjach, tak, CAPEX-ie, AI, to wcześniej odpowiedzieliśmy, więc teraz pozwolę sobie kolejne przeczytać. Czy planują Państwo rozszerzyć portfolio produktowe w najbliższym czasie organicznie bądź poprzez akwizycje? No to odpowiedź jest tutaj z naszej perspektywy prosta. My rozwijamy się organicznie. Pokazaliśmy teraz tak naprawdę dwie rzeczy, a w zasadzie trzy najnowsze produkty płatne bądź nie, które no, będziemy w kolejnych kwartałach rozwijać.
Jak wyglądają Państwa plany w sferze zatrudnienia? Trochę o tym mówiliśmy. Czy spodziewacie się Państwo zmian w strukturze zatrudnienia? Nie, wydaje mi się, że wielkość zespołu powinna być raczej stabilna. Tutaj oczywiście my w tej chwili na przykład szukamy ciągle jakichś specjalistów od analizy danych, ale na przykład, ale też deweloperów. Natomiast nie, to też zbyt małe zmiany, żeby tutaj można było mówić o jakiejś zmianie struktury zatrudnienia.
Mówiliście Państwo, że priorytetem dotarcia ze swoimi produktami są rynki amerykańskie. W jakich jeszcze regionach chcielibyście zwiększyć swoją obecność? Czy macie jakiś cel przychodowy dla poszczególnych geografii? Znowu dla nas odpowiedź na to pytanie jest oczywista, to znaczy my przede wszystkim patrzymy na ten rynek amerykański, tam chcemy rosnąć. Wynika to z tego, że klienci amerykańscy są bardziej lojalni, jakby oni jako klienci jakby lepiej z naszej perspektywy wykorzystują te produkty. Jeżeli chodzi o Azję, to rzeczywiście na przestrzeni ostatnich lat ten udział tego regionu znacząco wzrósł. Tak, to tutaj też mogli Państwo zauważyć, że pojawiła się Indonezja wśród geografii, która ma ją powyżej 5% udziału w naszych przychodach. Natomiast też jakby troszeczkę może kontrintuicyjnie powiem, że działania, które robiliśmy na początku roku, nakładanie pewnych limitów czy zmiany w produkcie starter, tak naprawdę nie wspierają rozwoju tych geografii. Klienci azjatyccy są dużo bardziej używają,
jakby wysyłają. Na przykład.
Tak, dokładnie. Wysyłają więcej czatów, jakby to jest zupełnie inne użycie, czyli większe są koszty po naszej stronie kosztów serwerów na przykład. I jakby z perspektywy patrzenia na idealnego klienta, no to zdecydowanie dążymy do tego, żeby takim klientem był amerykański klient, a nie klient mniej lojalny, a wykorzystujący znacznie bardziej serwery.
Ja dodam od siebie, że ARPU produktu LiveChat w Stanach Zjednoczonych to jest $215, więc to jest duża, większa różnica. Tam też jakby no ten klient jest oczywiście też bardziej lojalny. My na stronie text.com mamy też zakładkę Focus, tam są nasze takie, można powiedzieć, dyrektywy, nasze priorytety i koncentracja na USA jest tam bardzo mocną koncentracją. Trochę jak śpiewał Frank Sinatra w Nowym Jorku, jeśli tam dasz radę, to wszędzie dasz radę.
Jakiego poziomu kosztów oczekujecie Państwo w tym roku, zakładam? Czy ich dynamika będzie wzrastała w ujęciu rocznym, czy spodziewanie się utrzymania marży EBITDA i operacyjnej na poziomach zeszłego roku finansowego? No, na pewno poziomy marży, które były w czwartym kwartale, to nie jest poziom, który nas satysfakcjonuje zdecydowanie. I jakby jedna rzecz, którą robimy, to oczywiście to, żeby była mniejsza fluktuacja pomiędzy kwartałami, to jakby na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o dynamikę kosztów i marżę, no to tak jak wskazaliśmy, niektóre rzeczy z tego czwartego kwartału z nami zostaną, czyli wyższe koszty infrastruktury, wyższe koszty serwerów. Jest to powiązane z użyciem tych serwerów przez naszych klientów, ale też po prostu z szykowaniem się na jakby poprawę infrastruktury dla naszych klientów i to będzie miało wymierny koszt. Część kosztów, tak jak koszty programu partnerskiego czy płatności za transakcyjne, no to już jest pochodna naszych poziomu sprzedaży, czyli wraz ze wzrostem biznesu te koszty będą po prostu rosły, natomiast nie powinny być proporcjonalnie większe.
Następne pytanie jest o definicję klienta. Ja myślę, że na to już odpowiedziałem w trakcie prezentacji. Jeśli nie, to oczywiście proszę dopytać. Czy część spadku liczby klientów lifestyle nie będąca pochodną zmiany definicji jest czymś martwiącym dla Państwa? Co rozumiecie przez optymalizację cen? Jakie jeszcze macie rozwiązania na utrzymanie i zwiększanie liczby klientów? Ja myślę, że też trochę odpowiedzieliśmy, ale co trochę hasłowo. Tak, uważamy, że w pełni zadowoleni z naszego biznesu będziemy wtedy, gdy będzie rosło i ARPU, i liczba klientów. Do tego dążymy, wierzymy, że to jest możliwe i będziemy bardzo mocno walczyć o wzrost liczby klientów. Obiektywnie mi się wydaje, że jest szansa, oczywiście bez żadnych gwarancji, ale jest szansa na to, żeby jesienią o to realnie powalczyć. I to, co robimy, to jest już chyba odpowiedzieliśmy, prawda? Tu nie ma jednej konkretnej rzeczy, która wystarczy. Oczywiście potrzebujemy trochę tego, bardzo przydałoby się trochę tego wiatru w żagle od gospodarki, natomiast od takiego nastroju w biznesie, zwłaszcza w Stanach, natomiast koncentrujemy się na tym, na co mamy wpływ, czyli bym powiedział na jakości i rozwoju, dodawaniu nowych use case'ów dla naszych produktów, to jest bardzo ważne, na konwersji, tutaj są rzeczy, które widzimy, które mogą działać lepiej, absolutnie, na nowych kanałach dystrybucji też. Natomiast no to jest złudna praca, to nie jest też taka rzecz, która polega na tym, że magicznie znajdziemy nowy marketplace i tam będzie plus 1000 klientów, bo tak naprawdę to jest gra, która polega na tym, że tak naprawdę dodaje się wiele kanałów i one zbierają po kilkunastu, po kilkudziesięciu, aczkolwiek no też widzimy potencjał w programie partnerskim też, prawda? Bardzo zachęcamy, a w ogóle zachęcam Państwa, zajrzyjcie na program partnerski, na tą stronę text.com, którą wspominamy. Zajrzyjcie na program partnerski, może się zapiszcie. Bardzo, bardzo dobry pomysł na pasywny dochód, polecam live chata i już od niedawna chatbota i helpdeska.
Kolejne pytanie to dotyczy wzrostu przychodów z tytułu nowych funkcjonalności i tym, czy będziemy dzielić się tymi danymi w kolejnych kwartach i czy przychody spełniają nasze oczekiwania. One AI to jest funkcjonalność związana z live chatem. Nie, to nie będzie raportowane jako osobny produkt, to jest wliczane do live chata. Wewnętrznie API jest dla nas osobnym produktem i jakby sobie to wydzielamy. Zobaczymy, na którym etapie będziemy się też dzielili tymi danymi z Państwem, tak, w takim kwartalnym ujęciu. I tutaj jeszcze też było pytanie powiązane.
Tak, dodam, jeśli chodzi o API, to było dla nas w 100% przewidywalne. My dokładnie wiedzieliśmy, ile to pieniędzy wejdzie. Jeśli chodzi o iOne Plus, to bym powiedział, że trochę na razie naprawdę wszystko, co powiedzieliśmy, mogłoby być po prostu bardzo mylące. Patrząc na to czasami, jak nasza obecna baza klientów czasami bardzo opornie adaptuje się, bardzo, bardzo ostrożnie podchodzi do tych funkcjonalności AI, to myślę, że wśród tych nowych klientów, którzy jakby zobaczyli te funkcjonalności w cenniku i kliknęli dodaj, prawda, ten pakiet funkcjonalności, to nie jest źle. Może być lepiej, ale nie jest źle. Natomiast to są wszystko bardzo, bardzo wstępne dane.
Tak. Kolejne pytanie, czy posiadając taką historię danych z czatów jako spółka, jesteście w stanie wykorzystać owe dane w jakimś produkcie używając AI? Jak najbardziej. Produkt Insights przede wszystkim korzysta z historii czatów akurat dla jednego użytkownika. Natomiast też na bazie naszych czatów, jeżeli wprowadzamy chociażby analizę sentymentu czy automatyczne tagowanie, to ta baza jest dla nas bazą do ćwiczenia tego, jak dokładne, jak właściwe, czy też jakie zmiany wprowadzić w tych funkcjonalnościach. Także jak najbardziej posiadanie historii danych i też takie warunki użytkowania, które zezwalają na korzystanie z tej historii, oczywiście bez naruszania danych wrażliwych, jest dla nas bardzo pomocne.
Modele językowe też przede wszystkim, oczywiście.
Kolejne pytanie jest pytaniem od Fischera. Jak oceniacie warunki rynkowe w Stanach względem Europy, Azji? Jak oceniacie konkurencję opartą na AI?
Może to jest moment, żebyśmy w ogóle powiedzieli trochę o obrazie konkurencyjnym, bo to jakby bardzo dużo rzeczy się zadziało w ostatnim czasie.
Jak najbardziej. W pierwszej kolejności, no to jakby my to już skonsumowaliśmy, teraz na nikim to nie robi specjalnego znaczenia, ale w maju zakończyła się żywotność wtyczka Facebook Chata, Facebook Chat Plugin, obecnie Mety, wcześniej Facebooka, która lata temu zrobiła dużo hałasu, tak bym powiedziała, i takiego złego wpływu dla wtedy live chata, jeśli chodzi o perspektywy rozwoju.
Nie. Jeśli chodzi o kurs i myślę, że...
O postrzeganie perspektyw rozwoju, dokładnie tak.
To jest ciekawe, bo to jest analogiczna sytuacja do tego, co widzimy dzisiaj, prawda? Czyli widzimy panikę jakby inwestorów i totalny brak wiary w to, co mówimy, w to, co pokazujemy i myślę, że wtedy byliśmy bardzo aktywni z naszym przekazem i jakby tu też przy tej okazji dziękujemy wszystkim tym, którzy wtedy w nas wierzyli, ale jakby mówiliśmy wtedy, że nie będzie na nas miało żadnego wpływu, jeśli już to pozytywne, natomiast jakby nikt nam nie wierzył. Dlatego z takim uśmiechem trochę, ale nie złośliwym, żegnamy to rozwiązanie Facebooka.
Tak, jeśli chodzi o samo AI, to oczywiście na dzień dzisiejszy w ogóle na rynku jest trochę niepewności, jeśli chodzi o wykorzystywanie przez klientów. I tak naprawdę myślę, że tutaj nie będzie żadnym nadużyciem, jeżeli powiem, że na dzień dzisiejszy największym beneficjentem są firmy, które produkują hardware, tak tutaj jakby w obszarze serwerów, a nie wykorzystaniu tych danych dla klientów końcowych. I troszeczkę można to porównywać do tego, jak wyglądało wejście w ogóle internetu, czyli jesteśmy gdzieś tam zupełnie na początku tej zmiany, tak, mamy półtora roku, odkąd pojawił się ChatGPT i jakby AI weszło do takiego codziennego języka wspólnego. I myślę, że wiele firm jest na etapie pokazywania tej wartości AI klientom, co również my robimy i naszym klientom jakby to AI wystawiamy tak, żeby mogli z tego korzystać i zobaczyli korzyści.
Takich rzeczy też pojawiły się, mówię, już w takich ogólnorynkowych, na przykład coś, czego dawno nie widzieliśmy w naszym obszarze, czyli pojawiły się akwizycje. Firma Drift została przyjęta, nasz bezpośredni konkurent została przyjęta przez Salesloft. Pojawia się dużo jakichś pogłosek o przejęciu firmy HubSpot przez Google'a. My oczywiście jakby w tej grze nie uczestniczymy, nie chcemy uczestniczyć po żadnej stronie. Historycznie to zawsze były dla nas dobre informacje, polegające na tym, że jeśli jakaś większa firma przejmowała wyspecjalizowaną firmę w naszym obszarze, to przekładało się to raczej na to, że ta konkurencja się zmniejszała. Zobaczymy, jak będzie, zobaczymy, jak dalej to się potoczy. Z rozwiązania, czy raczej z integracji Google Chata z Google Mapsem, Google Business Profile zrezygnowało Google. To też jest dla nas jakby, znaczy w sumie generalnie nie jest to ważna wiadomość, natomiast no, my mamy tą integrację w związku z tym, jeśli ktoś chciałby mieć na przykład na mapie Google rozwiązanie live chatowe, no to właśnie dzięki nam może to mieć.
Jakby idąc też po konkurentach, myślę, że można wspomnieć też o konferencji Apple'a, która miała miejsce jakiś czas temu i dość dużych zmian, które sam Apple wprowadził do zarówno Siri, jak i iMessages. Oczywiście już teraz wiadomo, że one będą w ograniczonym stopniu miały zastosowanie w Europie. Natomiast to co jest istotne, to Apple powoduje, że znacząco większa liczba ludzi zacznie korzystać z tego typu rozwiązań i oczekiwać podobnych rozwiązań w produktach biznesowych. Więc my, patrząc na to z perspektywy firmy produktowej, to wdrażając AI, Apple wprowadziło jakby nowe sposoby, nowe jakość do użytkowania, tak, do UX-a, które będą prawdopodobnie za jakiś czas standardem i będą stosowane także w komunikacji takiej tekstowej znacznie szerzej. I to są takie rzeczy, które no, z perspektywy nas jakby nie dotykają nas jakby jeśli chodzi o charakter biznesu, o model biznesowy, natomiast po prostu wyznaczają nowe standardy. I no my jakby z zainteresowaniem w ogóle we wspólnym gronie oglądaliśmy tę konferencję i myślę, że fajne rzeczy możemy trochę na bazie tego wdrażać u siebie. Natomiast jakby nie zmienia to w ogóle obszaru naszego sektora.
Jest taki może chyba ostatni rzecz, który gdzieś widzieliśmy ciekawych w konferencji, to też zapowiedź Intercomu. Prezes Intercomu zapowiedział duże inwestycje właśnie w obszar AI przez zwiększenie zespołu tutaj. Dla nas ciekawe jest to, co powiedział Intercom w kontekście na przykład budowy własnych modeli językowych. To tak naprawdę Intercom ma bardzo bliską współpracę z OpenAI. Intercom dzięki temu był pierwszym graczem na rynku, który rzeczywiście wprowadził taki mocny biznesowy chatbot, finbot, oparty na ChatGPT i dzisiaj oni mówią, że oczywiście tą współpracę będą kontynuować, ale będą też budować własne modele językowe. I to też pewnie daje nam trochę satysfakcji, no bo my poszliśmy od razu w zakresie chatbota, w budowę własnych modeli, bo po prostu wiedzieliśmy, że ten zasób, który posiadamy, ten naprawdę wielki zasób danych po prostu daje nam taką możliwość. Więc to jest takie przyjemne potwierdzenie, że zdecydowaliśmy dobrze. Oczywiście mówiąc o OpenAI, to my wykorzystujemy OpenAI, o tym powiedzieliśmy, o kosztach. ChatGPT tak naprawdę wykorzystujemy przy tym jednym z głównych tematów naszej dzisiejszej rozmowy, czyli przy tym bundlu, przy tych funkcjonalnościach AI oferowanych w LiveChacie. No i ciekawą rzecz mówi jakby pan prezes Intercomu o rynku. On jakby uważa, że okazja rynkowa to jest chyba kilkaset miliardów, kilkadziesiąt miliardów dolarów i to jest wartość, którą firmy tu dzisiaj wydają na pensje ludzi działających w obsłudze klienta. Czyli jak on zakłada pełną automatyzację tej branży w jakimś okresie czasu. On jakby mówi, jest świadomy, że tu nie będzie monopolisty, że w tym w podziale tego tortu będzie uczestniczyć wiele firm. Jakby liczymy, że my też znajdziemy się w tej grupie. Automatyzacja oczywiście, ona wchodzi tak naprawdę bardzo nieśmiało, patrząc na to, ile już w stanie jesteśmy zrobić, natomiast niewątpliwie jesteśmy przekonani, że to jest bardzo ważny temat.
Tak, przeglądam pytania. Może... Jakby w nawiązaniu do jakby tego otoczenia rynkowego, to jest pytanie od pana Łukasza, czy były zapytania dużych graczy technologicznych odnośnie chęci przejęcia tekst lub wejścia do akcjonariatu ze wsparciem rozwoju dla tekst i co było, mogłoby spowodować, by główny udziałowiec sprzedał udziały. Nie ma takich planów odnośnie jakby chęci wejścia, nie wiem, z tekst do większej grupy, to jest zupełnie nie ta ścieżka, którą...
Na giełdzie jesteśmy po to, żeby to się nie stało, po prostu.
Tak.
Mam to pytanie i pan Igor nieuważny, OKSE, z czego wynika zmienność kosztów programu partnerskiego? Ja bym powiedział, że zmienności aktywności naszych partnerów. No, czyli tak naprawdę na przykład ci duzi partnerzy na przykład często inwestują w kampanie marketingowe, reklamowe i oczywiście robią to nieregularnie. Albo to są też mam takich partnerów, którzy przyprowadzają dużych klientów w nieregularnych odstępach czasu. Więc to jest takie główne źródło tej nieregularności. Piotr Bogusz, proszę o wskazanie głównych czynników wpływających na wzrost ARPów chatbot i helpdesk.
To pokryliśmy. Później. Jak wygląda Państwa strategia na zwiększenie udziału rynku azjatyckiego w przychodach firmy? Jak przewidują Państwo wzrost udziału rynku azjatyckiego w przychodach firmy w najbliższych kwartałach? To jest jedno pytanie. Połączę to też z pytaniem, które było troszeczkę wyżej, które mówiło o tym, że na wykresie z przychodami prezentujemy te kraje anglojęzyczne, ale jednocześnie pozostałych jest to powyżej 50% i kim są ci pozostali, to tutaj może do tego się odniosę. Jeśli chodzi o Azję, to tak jak wspominaliśmy, ten wzrost rynku azjatyckiego, powiedziałabym, jest dość organiczny od dobrych kilku kwartałów, natomiast to, co zaczęło nam doskwierać, to znacząco inny sposób użytkowania. I jeżeli by patrzeć na to z perspektywy jakby wzrostu rynku, to nasze działania są w tej chwili dość przeciwstawne. To znaczy dbamy o to, żeby produkt był wykorzystywany właściwie i bardzo mocno patrzymy na te rentowności. co jakby nie będzie się przyczyniało do dalszych wzrostów na tym rynku. Natomiast jeśli chodzi o podział przychodów i tego, skąd my pozyskujemy klientów, no to może najłatwiejszym będzie podział taki na kontynenty. Myślę, że to trochę przybliży, czyli jeżeli spojrzymy na całą Amerykę Północną, no to jest 35%, Europa to jest około 20-21%, około 22%, Azja jest troszeczkę więcej niż Europa w okolicach 25%, Australię Państwo mają tutaj 4%, już znacząco, jakby sumarycznie Południowa Ameryka i Afryka też koło tam powyżej 4%. I mamy jeszcze taką pozycję jak kraje, które klienci, którzy nie są tak szczegółowo zidentyfikowani, czyli w naszych systemach około 7% klientów to są klienci, którzy jakby w tym odczycie, z którego sobie bierzemy podział MRR-u, nie wskazują po prostu kraju. To daje kontekst. A oczywiście też dodatkowo, jeśli chodzi o rozwój w Stanach Zjednoczonych, no to w Stanach na pewno, tak jak staramy się śledzić to, co się tam dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o małe, średnie przedsiębiorstwa, no to one są pod dużą presją z wskaźnikami optymizmu po prostu szorującymi gdzieś tam na dnie. Bardzo duże są obawy o wzrosty, więc myślę, że to też jakby przyczynia się do tego, jak ta sytuacja wygląda u nas. Oczywiście wyższe niż oczekiwane stopy procentowe, a w przypadku troszeczkę większych klientów, takich powiedzmy, którzy są u nas jako klienci Enterprise, to z kolei część klientów po raz pierwszy od dłuższego czasu, czyli pewnie 2021-2022 roku też renegocjuje kontrakty długoletnie. I jakby to też jest taka rzecz, gdzie mocno patrzą na koszty, tak, bo w międzyczasie inflacja bardzo mocno zwiększyła koszty usług. W zasadzie wszyscy dostawcy oprogramowania te cenniki zmienili.
Nie wiem, czy na to trochę nie odpowiedzieliśmy. Paweł Tarkowski, Blogelist. Czy OneAI i API za serwis będą raportowane w przyszłości jako osobny produkt? Jeśli chodzi o OneAI, na pewno nie, jak sobie wyobrażam. Oczywiście możemy z czasem raportować jakieś wskaźniki dotyczące OneAI, natomiast API as a Service pewnie tak. No, tradycyjnie zawsze zaczynaliśmy raportować w ten sposób, kiedy produkt przekraczał liczbę 1000 klientów. Tak było w przypadku helpdeska i chatbota.
Tak, mamy pytanie też, czy też stwierdzenie, że jednak są osoby u nas w spółce, które śledzą poczynania konkurencji w kontekście tweeta prezesa Ciepłego. Natomiast oczywiście tutaj powiem, że u nas wszystko zaczyna się od klienta i oczekiwań i tego, co chciałby mieć w produkcie i jak jesteśmy firmą produktową, więc chociażby rozmawiając z klientami i w momencie, kiedy klienci porównują, ten kontekst konkurencji będziemy mieli. Więc to nie jest tak, że patrzymy, co konkurencja wprowadza, natomiast patrzymy, podobnie jak konkurencja, czego klienci potrzebują, jakie są ich oczekiwania i to uzależnia nasze plany odnośnie rozwiązań w produkcie i kolejnych rzeczy, które wprowadzamy.
Wydaje się, że zawsze dla nas źródłem pewnej przewagi konkurencyjnej był po pierwsze fakt, że jesteśmy bardzo blisko naszych klientów, ich słuchamy, Po drugie, że sami bardzo intensywnie wykorzystujemy swoje produkty. Więc to będziemy utrzymać, więc ja dodam, że ja osobiście nie. Ja nigdy nie twierdziłem, że nie byłem na stronie konkurencji. Mi się zdarza odwiedzić stronę konkurencji, natomiast nigdy nie pisałem prezesowi, że wiesz, właśnie wpadłem na stronę konkurencji i coś tam jest. Więc tak jest. Natomiast wiem, że mamy też relacje z niektórymi konkurentami. Po prostu znamy się z osobiście czasami i jakieś tam relacje, znajomości są.
Tak. Kolejne pytanie odnosi się ponownie do przeszacowania przyszłych przychodów i tutaj jakby odnosi się do tego wytłumaczenia, które dałam, więc pozwolę sobie jeszcze raz to wytłumaczyć, a jak nie, to
prosiłam. Może teraz wspomnijmy, no mamy to też w nocie opisane, tam to jest nota 9.3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego i gdyby jakieś wątpliwości, no to prosimy o maila i postaramy się wyjaśnić dokładniej. Aczkolwiek nie jest to temat, w którym my też jakby czujemy się najlepiej. Trochę robimy to, co nam audytor każe. Grzecznie się słuchamy, no i czekamy na opinię potem.
Teraz nie wiem, Marcin, czy mam mówić, czy nie.
A coś też do tego dodać?
Znaczy, jedyne co, to to, że rzeczywiście ten mechanizm jest trochę kontrintuicyjny do tego, co by się wydawało tak na pierwszy rzut oka. Czyli jest tak, w jednostkowym sprawozdaniu wykazujemy wartość zobowiązań w dolarach i ona jest przeliczana po kursie bilansowym z końca kwartału. Różnica jest odnoszona na rachunek wyników. Ona pomniejsza przychód jakby nie cashowy, pomniejsza bądź zwiększa przychód kwartału. I jeżeli następuje aprecjacja złotówki, to skutkuje to dodatkowym przychodem z tytułu przeszacowania bilansu. Deprecjacja powoduje ujemny przychód. Tak, jeżeli mamy niezmieniony poziom przychodów w dolarze amerykańskim. Więc to jest, jakby tam są dwa efekty. Jeden kurs dolara, drugi wartość przyszłych przychodów. Jeżeli będzie coś trzeba więcej, to ja oczywiście jestem dostępna, mogę jeszcze to tłumaczyć później albo wysłać po prostu spisany tekst, to też może będzie łatwiej.
Tutaj oczywiście dużo pytań się powtarza. Gdybyśmy na coś nie odpowiedzieli, no to bardzo prosimy o maila albo odezwanie się na live czacie, na którym staramy się być, kiedy nie mamy na przykład webinarów. Więc naprawdę na pewno może być przez Twitter, dawny Twitter i na pewno postaramy się odpowiedzieć. Witamy, ale to bardzo chcieliśmy serdecznie pozdrowić i się przywitać. Piotr, agent trainer, czyli bardzo serdecznie pozdrawiamy, czyli nasz akcjonariusz, mam nadzieję, że ciągle jeszcze nasz akcjonariusz, który z raportu, jeśli dobrze rozumiem, z naszego raportu finansowego dowiedział się o programie Text Incubator i jakby stał się jego częścią. A pytanie, chwalicie się na stronie, że wasze produkty są oparte o wasze własne AI, a jednocześnie teraz mówicie o kosztach związanych z OpenAI, możecie to wyjaśnić. Jeśli nie jest to jasne, to właśnie bardzo szybko to wyjaśnię. Chatbot jest oparty o nasze modele językowe, absolutnie. Natomiast OpenAI wykorzystujemy w innych produktach, co do zasady. I nie wykluczamy, że będziemy to jeszcze wykorzystywać jeszcze inne zewnętrzne technologie.
Tu kolejne pytanie od pana Tomka Kucińskiego. A propos chatbota, czy i ewentualnie kiedy zostaną wprowadzone opłaty za dodatkowe czaty dla obecnych klientów? One są od zawsze, one są na innym cenniku, to jest 1 cent za dodatkowy czat wykraczający poza abonament, natomiast dla nowych klientów, czyli dla klientów od marca jest wyższy, to są 3 centy za czat wykraczający poza... Dokładnie. Także to jest już od jakiegoś czasu. Jakie marże brutto generuje ten produkt w wersji 2.0 w oparciu o własny model versus historyczne standardy? Tutaj nie będę w stanie podać tych różnic, nawet nie chcielibyśmy. I kolejne pytanie, szacunek plus 300 tysięcy MRR-u uwzględnia również dodatkowe czaty, plus 150 dolarów, tysięcy dolarów miesięcznie, jeśli dobrze liczę, prośbę o potwierdzenie. Teraz tak, dodatkowe czaty, które tutaj pokazaliśmy na slajdzie, nie wliczają się do MRR-u. Czyli to jest dodatkowy przychód, nie MRR-owy, bo on nie jest powtarzalny o tyle, że jeżeli ktoś zapłaci w jednym kwartale, w jednym miesiącu ileś za dodatkowe czaty, to niekoniecznie znaczy, że tyle samo zapłaci w kolejnym, więc nie. I teraz próbuję zastanowić się, skąd jest te 300 tysięcy MRR-u, które są w tym pytaniu.
Ja o nich wspomniałem. Bo ja o nich wspomniałem. Tak, gdybyśmy wliczali te nie abonentowe przychody, dodalibyśmy do nich około 300 tysięcy dolarów według mnie. Może troszkę mniej.
Tak. Potwierdzam. Dobrze.
Szybko, bo to jest szybkie pytanie. Przemek Staniszewski, myślę, że dobrze by było, abyście zrobili 2 slajdy z takim pokazaniem technicznym, jak działa to przeszacowanie. Absolutnie nie. Nie bawmy się w takie rzeczy. Mam lepszy pomysł, przejdźmy na MSSF z sprawozdaniem jednostkowym. Zapraszamy na najbliższe walne, żeby podtrzymać, żeby nas poprzeć. Takiej propozycji, którą pewnie zgłosimy.
Dobrze, ja tak idę po pytaniach, czy... Mamy pytanie, które odnosi się do wyceny spółki i zaniżenia względem przychodów.
Nie komentujemy.
Tego nie komentować. Dokładnie.
Zawsze przyjmujemy to, co rynek nam daje, ale jest też to samo pytanie w kontekście ewentualnego przejścia z GPW na Nasdaq. Nasdaq zawsze, oczywiście, jakby 10 lat temu, w trakcie debiutu, a nawet jeszcze wcześniej, jeszcze zanim Live Chat Software zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako dziennikarz, bo naprawdę bardzo dawno temu. Akurat ja robiłem wywiad z osobami zarządzającymi funduszem Tar Heel Capital, który był akcjonariuszem niepublicznej wtedy spółki Lifestyle Software i pytałem się ich, czy ta spółka może zadebiutować w Warszawie. Oni mi powiedzieli wtedy absolutnie nie. To nie jest spółka, która nadaje się do Warszawy, to jest spółka, która może kiedyś trafić na Nasdaq. I oczywiście to nie było tak, że oni powiedzieli nieprawdę. Oni po pierwsze mieli rację, po drugie takie były plany, no ale byliśmy za mali te 10 lat temu. Dziś pewnie nadal jesteśmy bardzo mali, żeby tam wejść. Bycie kiedyś spółką notowaną w Stanach jest ambicją i to zawsze powtarzam, to jest nasza ambicja. Natomiast dzisiaj jesteśmy jesteśmy tutaj absolutnie skoncentrowani na biznesie. Jesteśmy absolutnie skoncentrowani na biznesie. Kluczowe osoby w spółce są absolutnie bardzo mocno zaangażowane w to, co się dzieje. W związku z tym nie sądzę, żeby coś się zadziało w tym tutaj w najbliższym czasie. Co więcej, tutaj też zacytuję Mariusza Ciepłego, giełda to dla nas wolność. Jesteśmy na giełdzie właśnie dlatego, że nie chcieliśmy mieć inwestora zewnętrznego, chcieliśmy sami wytyczać swoją strategię i to nam tam, ten cel jest zrealizowany tutaj. Natomiast powtarzam, to jest nasza ambicja, z której nie rezygnujemy i uczciwie mówię, nie działamy aktywnie w tym kierunku w tym momencie.
Patrzę, że większość pytań już mamy odpowiedziane. Próbuję jeszcze doczytać, czy coś jeszcze
jest nie... Tak, a jest jeszcze pytanie, druga część w zasadzie tego samego pytania od pana Piotra. Czy rozważacie podłączenie chatbota pod swoje raporty finansowe, czy rozważacie podłączenie OneAI pod swoje raporty finansowe, aby inwestorzy mogli go testować? Tak by ma miejsce, znaczy proszę weź nasz raport finansowy, tam są wszędzie linki do naszych produktów, więc absolutnie zapraszamy. I każdy nasz produkt ma darmowy trial. Więc absolutnie, ja w ogóle uważam, że to jest coś, co inwestor zainteresowany naszą spółką absolutnie powinien zrobić. Wejść na naszą stronę produktową, bardzo dokładnie zapoznać się z produktem, założyć darmowy trial i wypróbować. Można to zrobić w każdym naszym produkcie. O ile helpdesk może być troszkę trudniejszym produktem do takiej zaczęcia pracy, LiveChat jest ekstremalnie prosty. Po prostu zacząć z nim pracować. Więc można zacząć ten trial, można sobie wtedy włączyć i też za darmo korzystać z tego pakietu AI i można go próbować. Powiedziałbym do woli. Bardzo zachęcam. A jeśli klikniecie Państwo w link w naszym raporcie finansowym, to jeszcze to jeszcze pomożecie trochę zespołowi IR, bo to są nasze inicjatywy.
Myślę, że wszystkie pytania odpowiedzieliśmy, nawet jeżeli były przez inne osoby jakby zadane, to przynajmniej dotknęliśmy tych tematów, które też się jeszcze pojawiły.
Ja widzę ciekawe pytanie od Mateusza Pawłowskiego z IPOPEM, który pyta, ilu waszych klientów uruchomiło usługę OneAI Plus. Nie powiemy teraz, z tych względów, o których mówiłem, natomiast to też jest ciekawe, te funkcjon... O dobra, przeczytam całe pytanie. Czy próbujecie aktywnie sprzedawać klientom ten produkt, czy klient sam musi dostrzec ofertę i się na nią zdecydować? W jakim czasie uważacie, że można będzie wysnuć pierwsze wnioski i sformułować oczekiwania na przyszłość dla tego produktu i jego monetyzacji? To jest bardzo ciekawe, dlatego że tak naprawdę nasi obecni klienci mają pełny dostęp do funkcjonalności wchodzących w skład tego pakietu i nie bardzo z tego korzystają, za darmo, z wyjątkiem Insights, i nie bardzo z tego korzystają. I tak naprawdę to, co widzimy, nie wchodząc w liczby, jak my, to jest wstępny wniosek, to, że pokazanie klientom OneAI Plus na początku, w ofercie finansowej, w momencie onboardingu, bardzo sprzyja konwersji tego klienta. Czyli nam w tej chwili jest prościej sprzedać ten produkt, te funkcjonalności, niż przekonać aktualnego klienta do używania ich za darmo. Tak, to jest trochę dziwne, ale jakiś bardzo pierwszy, ostrożny wniosek taki jest. Właśnie polega to na tym, jak klient wchodzi w produkt, jak go poznaje. To jest bardzo jedno z bardzo wielu w ogóle wniosków, jakie mamy na temat onboardingu, na temat tego, jak poprawić konwersję na różnych etapach tego procesu. Bardzo dużo się uczymy. Mamy to w liście prezesa, podkreślamy. To jest okres, w którym strasznie dużo się uczymy. A jeszcze jedno pytanie, może widzę nowe pytania, też trochę nowych pytań. Widzę pytanie, z czego wynika lojalność klientów w USA? Wydaje mi się, że nie, po prostu ten rynek jest inny, po prostu inaczej się prowadzi biznes, nawet inaczej się wykorzystuje nasze produkty. I pytanie od pana Adriana Mackiewicza odnośnie rozwoju AI na świecie. Sztuczna inteligencja zastąpi rozwiązania czatowe, w tym produkty i usługi spółki, czy jednak będzie narzędziem wspierającym produkty spółki? Jak się zapatrujecie? AI jest zagrożeniem? My zawsze mówiliśmy, że AI jest szansą i zagrożeniem. Cofając się półtora, jakby porównując się do tego, co wiemy dziś, a wiedzieliśmy półtora roku temu, wydaje nam się, to zagrożenie jest dużo mniejsze, a wydaje się też, że te szanse związane z AI materializują się też dużo wolniej, niż można się było spodziewać. Natomiast nie, no sztuczna inteligencja staje się częścią rozwiązań czatowych, staje się częścią naszej oferty też konkurencyjnej. Tak, oczywiście, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji zastępują rozwiązania, które jej nie wykorzystują, ale to w tym sensie tak i to jakby bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze tak się dzieje, aczkolwiek też trzeba uważać. I chyba rzeczywiście jesteśmy 2 godziny tu z Państwem. Przepraszam, że ten początek był taki powolny i mniej udany. Strasznie Państwu dziękujemy, bo też widzimy, że zostają Państwo z nami. Wielokrotnie pobiliśmy rekord tutaj frekwencji i o 15 zaczniemy kola po angielsku, więc być może dzisiaj troszkę trudniej od nas wyegzekwować odpowiedzi, natomiast niewątpliwie bardzo zapraszamy, prosimy do nas pytać, można nas oznaczać na Twitterze czy na serwisie X i też odpowiemy. Najfajniej jak Państwo kontaktują się z nami przez live chata, ale jak mówię, no dzisiaj też jesteśmy na webinarach. Niemniej bardzo Państwu dziękujemy.
Jeszcze też krótka informacja, że nagranie tego webinaru, a także transkrypt powinny się jeszcze dzisiaj znaleźć na stronie. Postaramy się, żeby to było jak najszybciej, ale to oczywiście zależy od tego, jak szybko nam to się zgra na serwer. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy i jesteśmy dostępni w komunikacji tekstowej.
Dziękujemy bardzo. Proszę do nas się odzywać. Najlepiej tekstowo oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Teraz kończy nasz call. Zamykamy wszystkie linie. Dziękuję i do widzenia.